Hejka, dzień dobry. Witam was w kolejnym odcinku Wyważonego Podcastu i jak już słychać, mam dzisiaj gościa, bardzo fajnego gościa. Mianowicie jest to Ola Gałan, którą możecie znać z TikToka głównie. Tak myślę, że z TikToka najbardziej jest rozpoznawalna. I tutaj jest, Olu, twoje miejsce, żeby się przywitać i powiedzieć nam, co robisz.
Witam was wszystkich. No, ja się zajmuję tak naprawdę dietetyką, nie jestem jeszcze dietetykiem. W tym roku będę pisała pracę licencjacką, ale gdzieś tam interesuję się zdrowiem, zdrowym odżywianiem, sportem, no i działam sobie w tej tematyce.
Tak, Olę na TikToku możecie znaleźć pod nazwą Coco Ola Nat. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, ale chyba chodzi o kokosa tam.
Tak.
Mam takie wrażenie. Dobra, no to znajdziecie w opisie na pewno wszystkie socjale, jeżeli będziecie zainteresowani i mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, bo ja przygotowałam kilka tematów, ale mam nadzieję, że ta rozmowa rozwinie się może na różne wątki, których jeszcze się nie spodziewamy, ale tak naprawdę chciałam zacząć od tego, jak to się stało, że dietetyka, jak ty się w ogóle tym zainteresowałaś, czy był jakiś bodziec już w dzieciństwie, czy dopiero później gdzieś tam weszło to jako hobby najpierw, jak to było?
Szczerze wydaje mi się, że nie jestem jedyną osobą, która zainteresowała się dietetyką poprzez zaburzenia odżywiania. Ja tak naprawdę zaczęłam interesować się zdrowym odżywianiem w momencie, gdy miałam problemy zdrowotne. Tak naprawdę lekarz zabronił mi jeść jakieś wysokie przetworzone posiłki, potrawy. Byłam na takiej typowo lekkostrawnej diecie, gdzie jadłam same owoce, warzywa, no i w sumie chleb pełnoziarnisty. No i wtedy spodobało mi się to, jak lekko czuję się, jak się zdrowo czuję. No i też postanowiłam na tym przystać. Gdzieś tam po drodze było mnóstwo zawirowań i między innymi zaburzenia odżywienia w tematyce anoreksji, która nie została wykryta, ale ja gdzieś tam wiem, że to było. Poprzez objadanie teraz w sumie śmiało mogę stwierdzić, że te relacje są zdrowe, ale wiadomo, jeżeli ktoś przeszedł z zaburzenia odżywiania, to ten 1% gdzieś tam na pewno zostaje. Także tak to się u mnie rozwinęło.
Właśnie chciałam się ciebie zapytać o to, jak ta twoja relacja z jedzeniem, czy ona zawsze była taka fajna, jak jest teraz, bo to, co mówisz, to jest bardzo dobrze powiedziane, że gdzieś ten 1% zostaje w nas i właśnie ostatnio też rozmawiałam o tym z przyjaciółką, która miała ten sam problem, bo ja też zmagałam się z tym i uważam, że takich niezdiagnozowanych osób, konkretnie kobiet w ogóle w naszym świecie jest bardzo dużo i to jest straszne, co się dzieje i jak teraz, to jest też widoczne chociażby na TikToku, że ta relacja z jedzeniem potrafi być taka zawiła, tak jak mówisz właśnie u ciebie, że to są różne zawirowania i tak naprawdę pamiętasz moment, w którym zaczęłaś naprawiać tę relację, czy to było, musiałaś tak jak niektórzy mają, że sięgnąć już tego najgorszego momentu, czy gdzieś tam po drodze stwierdziłaś, że jakby no nie, chcę się czuć lepiej, chcę zacząć dbać o to ciało nie w taki sposób?
Szczerze, moja relacja z jedzeniem zaczęła się poprawiać w momencie, kiedy zapisałam się na siłownię. Może nie stricte w ten sam dzień albo miesiąc po, ale tak stwierdzając, 3 miesiące po tym, jak zaczęłam chodzić na siłownię, spodobało mi się dźwiganie ciężarów. A wiadomo, jeżeli chcemy sobie dźwigać i progresować, to trzeba więcej jeść. Także zaczęłam też więcej jeść i to mnie nakręcało. I to pozwoliło mi tak naprawdę wyjść z tych zaburzeń odżywiania. Także jestem dumna z tego, bo tak naprawdę kiedyś każda dziewczyna na siłowni chciała mieć płaski brzuch, być jak najszczuplejsza, a teraz każda dźwiga te ciężary i to jest takie przewrotne, naprawdę. Jestem z nich wszystkich dumna.
Tak, to jest naprawdę niesamowite i mam wrażenie, że teraz, jak wcześniej mogłaś pewnie zauważyć, bo dużo z nas miało Tumblera albo w ogóle żyło w tej erze, w której te zaburzenia odżywiania albo te dziwne diety były strasznie modne i w ogóle często starsze kobiety tłumaczyły jakieś takie diety typu teraz wychodzi ten trend Almond Mom, które myślą, że trzeba jeść jak najmniej, trzeba jeść tylko sałatki, trzeba to robić tak i nie mówiło się o tym, że tak naprawdę kobiety nie muszą jeść tak mało i że powinny jeść nawet więcej, żeby robić coś innego właśnie, żeby tą figurę budować w jakiś inny sposób, a nie tylko tak jak powiedziałaś, płaski brzuch, chudziutka i właśnie to mi przychodzi na myśl od razu. Czy nie spotykałaś się z takimi komentarzami osób starszych, bo to często właśnie tak wygląda, że a nie boisz się, że zaraz będziesz wyglądać jak facet, bo to jest w ogóle strasznie częste, że porównuje się umięśnioną kobietę do faceta, kiedy to w ogóle, nie wiem jakie ma połączenie.
Matko, to było tyle razy, ale wydaje mi się, że moja najbliższa rodzina i znajomi się przyzwyczaili. Zresztą ja nie jestem jakichś pokaźnych rozmiarów, bo mam 1,58 m i w sumie nie jestem aż tak rozbudowana. Wolę rozbudowane ciało, ale jednak być na tym utrzymaniu niż na wiecznej masie. Wiadomo, gusta są różne, każdy idzie w swoją stronę, ale gdy na przykład byłam na tej masie dwa razy w życiu, to spotkałam się z takimi komentarzami, w sumie niepotrzebnie, bo jeżeli ktoś nie wie, co to jest proces, no to trochę współczuję i smutno tego słuchać tak z boku. Ale trzeba przewalczyć swoje, wiemy po co to robimy, efekty oddają wszystko.
Dokładnie. A nie miałaś później tego takiego odwrócenia się w trochę w drugą stronę? W sensie, ja miałam też zaburzenia odżywiania i później charakter trochę, mam wrażenie, zamienia się w taki obsesyjny, że kiedy masz tą obsesję tych kalorii, tego chudnięcia, no różnie to wygląda tak naprawdę u każdego. Tutaj można by było dyskutować o tym godzinami, ale charakter zamienia się w taki bardzo mocno obsesyjny i jak dziewczyna, chłopak, ktokolwiek, kto przeżył zaburzenie odżywiania, polubi kolejną rzecz, jakiś inny sport, jakieś hobby, to on w to wchodzi jeszcze na 1000% i ten charakter po prostu się zmienia. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi i czy zauważyłaś coś takiego u siebie, bo ja właśnie miałam ostatnio takie zastanowienie nad tym, czy to faktycznie wina zaburzeń odżywiania, czy po prostu jakiejś takiej obsesyjnej osobowości.
Wydaje mi się, że zaburzenia odżywiania gdzieś tam zostawiają ślad nie tylko w tym kontekście jedzenia, ale na przykład strasznie odbija się to na życiu codziennym. Nawet gdy próbujesz się cieszyć, nie wiem, z koncertu, z wyjścia ze znajomymi, to gdzieś tam, jeżeli ma się te zaburzenia odżywiania, to się myśli o tym jednym, o tej relacji z jedzeniem, mimo tego, że nawet nie idziemy na przykład do restauracji, tylko gdzieś popływać albo do jakiegoś, załóżmy, kina, to i tak myślimy o tym jednym, czy na przykład na śniadanie nie zjedliśmy za dużo, albo czy nie powinniśmy zjeść czegoś zdrowszego. Oczywiście jak wyjdzie się z zaburzeń odżywiania, moim zdaniem, przynajmniej ja tak mam, nie myślę już o jedzeniu, o tym obsesyjnym liczeniu kalorii, dlatego też od dłuższego czasu jestem na tym intuicyjnym jedzeniu. No i wydaje mi się, że to jest najzdrowsze dla głowy. To jest jedyny taki sposób, żeby wyjść z tego, żeby odciążyć organizm, głowę przede wszystkim. No i z czasem już nie będziemy chcieli wracać do tego liczenia, bo to jednak strasznie obciąża psychikę.
No to później trochę zamienia to jedzenie w te cyferki. Nawet jak już chcemy intuicyjnie jeść, to jednak to gdzieś w głowie dalej jest.
To prawda, no. A uważasz, że ty wyszłaś w 100% z zaburzeń odżywiania?
Nie. Uważam, że to jest dalej taka sinusoida życiowa, że są momenty, w których zauważyłam właśnie takie bardzo duże połączenie, kiedy w moim życiu coś przestaje się układać albo coś mi nie wyjdzie, jestem niezadowolona ze swojej pracy na przykład, czy no po prostu czuję się gorzej, nie wiem, w relacji mi się coś psuje, to zaczynają się te dziwne myśli. Ja zauważyłam, że potrafię już, im dłużej mija ten czas, potrafię widzieć te myśli i nic z nimi nie robić, albo zrobić jedną rzecz, ale jakby potrafię to zahamować i potrafię mieć takie, okej, Wiktoria, jakby jesteś w innym momencie, nie chcesz być w tamtym momencie i tak ze sobą przeprowadzać taką rozmowę, taki dialog, ale bardzo się to łączy właśnie z tymi momentami w życiu, że jakby łapię się na czymś takim, że okej, to mi nie wychodzi, to niech to mi wyjdzie, niech schudnę, niech coś tam, poczuję się lepiej, a to jest zgubne, bardzo zgubne.
Tak, dokładnie tak jest i szczerze mówiąc też to zauważam, jeżeli mam gorszy moment albo na płaszczyźnie pracy, czy tam w związku, czy czegokolwiek, to gdzieś tam te myśli są, ale to jest najważniejsze, że udaje nam się je przezwyciężyć. Ale co ciekawe, dużo ludzi właśnie nie zdaje sobie sprawy, że to, że na przykład mają gorszy dzień i gdzieś tam mają te myśli, że to jest powiązane właśnie z ich przeszłością albo czymkolwiek. Może też mają, nie wiem, jakieś niewykryte choroby psychiczne, cokolwiek, ale większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że to ma aż takie znaczenie w życiu codziennym.
A czy ty uważasz, że jest dużo ludzi, którzy mają zdrową relację z jedzeniem? Mi się wydaje, że jesteśmy w takich czasach, że albo ludzie strasznie dużo myślą o jedzeniu, co no też wpływa na to konsumpcjonizm, reklamy i to, że my tym jedzeniem jesteśmy mega otoczeni, albo właśnie myślą o nim w taki dziwny sposób. I mam wrażenie, że znam bardzo mało osób, które tą relację z jedzeniem mają taką stricte bardzo zdrową, że faktycznie jedzą jak są głodni, a nie żeby zajeść emocje, jedzą jak to, co mają, to na co mają ochotę i no wiesz o co chodzi.
W sumie zależy, czym nazywać relację, zdrową relację z jedzeniem, bo załóżmy osoba, która nie liczyła kalorii nigdy i za bardzo się na tym nie skupiała, a je wtedy, kiedy jest głodna, je to, na co ma ochotę, może być w niezdrowej relacji z jedzeniem pod tym względem, że je śmieciowe żarcie na przykład, codziennie je na przykład maka i uważam, że to też nie jest zdrowa relacja z jedzeniem, bo na przykład nigdy nie miała do czynienia z pełnowartościowymi posiłkami, nie wie jak komponować je, jednak wiedza w tym temacie i w tym zakresie jest ważna, więc bardzo mało osób jest na świecie, moim zdaniem, które tą zdrową relację z jedzeniem mają, czyli jedzą, kiedy są głodni, na pewno spełniają ten warunek, nie przejadają się, czyli potrafią zostawić jedzenie na przykład w restauracji, gdy nie mają już no po prostu najzwyczajniej ochoty na nie. No i też jedzą pełnowartościowo. Wiadomo, że nie każdy posiłek musi taki być, no ale większość naszego jedzenia, czyli na przykład te 80%, powinno być wartościowe dla nas, bo w przyszłości to się okaże, czy naprawdę o siebie dbaliśmy po prostu.
Dokładnie. Właśnie mam takie same spostrzeżenia w tym temacie, że o tej niezdrowej relacji z jedzeniem mówi się tylko pod kątem właśnie takich zaburzeń odżywiania najpopularniejszych, że tak brzydko powiem, to jest bardzo brzydkie, ale typu anoreksja, bulimia, a mało się mówi o tych takich zaburzeniach odżywiania typu nie dbasz kompletnie o to, co jesz i zajadasz takimi przypływami po prostu tymi dopaminowymi, czyli właśnie tak jak mówisz, fast foody, cukier, taki szybki strzał pozytywnych emocji, no to jest jak narkotyki. Cukier
dokładnie,
po prostu we wszystkim. To...
Dokładnie, a wiele osób też nie ma świadomości, ile dana rzecz może mieć kalorii, ile dany produkt ma cukru. To nie chodzi o to, żeby znać kaloryczność każdego posiłku, każdego produktu, tylko żeby mieć jakąkolwiek świadomość. To powinno być gdzieś tam, nauczyciele powinni uczyć tego dzieci w szkołach, i może w przyszłości coś takiego powstanie, ta po prostu świadomość żywieniowa.
Dokładnie. To jest bardzo ważne, bo no, ludzie nie wiedzą kiedy, co, jak na nich wpływał. To wszystko jest tak połączone z emocjami. Nie wiem, to tak
niestety
samo jak nasze jelita połączone z naszym mózgiem do tego wszystkiego jedzenia. To jest tak skomplikowane, że naprawdę... No, mówię, tak jak ty studiujesz dietetykę, prawda? Myślę, że jeszcze masz do odkrycia
tak
po prostu miliony rzeczy, a takie osoby, które w ogóle się tym nie interesują, to dopiero mają jeszcze przed sobą ogrom wiedzy, którą muszą zdobyć, żeby fajnie jeść i fajnie funkcjonować, no bo to jest najważniejsze w tym wszystkim.
To prawda. Wiele osób nie ma nawet podstawowej wiedzy, którą każdy powinien posiadać. W jakichś tam dziedzinach każdy powinien mieć garstkę informacji.
A ja mam teraz do ciebie takie pytanie, bym powiedziała, z serii tych bardziej prywatnych. Jak to wygląda w twoim związku? I jak wygląda to, co macie w lodówce? Jak wygląda to wasze odżywianie? Czy potraficie wspólnie to jakoś godzić? Bo z tego, co zauważyłam z twojego TikToka, bo jestem w ogóle wielką fanką, to Dominik, twój chłopak, ma takie bardziej luźne podejście do tego jedzenia. Ty jesteś bardziej into zdrowe odżywianie, a on tak do tego na luzie podchodzi. I ja strasznie widzę w tym właśnie podejście moje i mojego chłopaka, że ja wymieniam niektóre produkty na te lepsze decyzje żywnościowe, a on jest wtedy jak nie, to jest niedobre, zepsujesz tym jedzenie i nie jest taki chętny do tego, więc jak znajdujecie ten balans?
Kurczę, ciężko mi powiedzieć tak w kontekście tego, jak wygląda nasza lodówka, bo my jeszcze razem ze sobą nie mieszkamy, ale mogę powiedzieć między innymi o tym, jak bardzo różni się nasze odżywianie. Ja staram się w każdym posiłku jeść jakieś owoce i warzywa. Z kolei Dominik nie tknie w ogóle warzyw. Owoce, no czasem zje sobie, jeżeli ma ochotę na jabłko albo banana, ale jeżeli chodzi o warzywa, to strasznie ciężko go do nich przekonać. Jedynym warzywem, jaki on toleruje, jest ogórek kiszony, więc jestem ciekawa bardzo, jak to będzie wyglądało, gdy ze sobą wspólnie zamieszkamy. Czy zdecyduje się na to, żeby spróbować moich dań, albo może będę mu coś przemycać, bo ważne jest to, żeby dbać o zdrowie swoich najbliższych. Ja swoich rodziców już zdążyłam przekonać do zdrowego odżywiania. Swojego młodszego brata, który ma 14 lat i jest tak samo zajawiony na punkcie siłowni, tak jak ja. No więc wydaje mi się, że kiedyś uda mi się przekonać Dominika, ale wiadomo, nic na siłę. Zdrowie jest najważniejsze, więc jakoś postaram się mu pomóc albo chociażby, żeby zauważył, jak bardzo ważne to jest. Do siłowni raczej nigdy go nie przekonam. On woli inne sporty. Uważa, że siłownia to jest dosyć łatwy sport. Coś, co każdy może robić i w sumie się z tym zgodzę. Ale co? Każdy ma swoje zdanie.
To jest dosyć łatwy sport, ale on nie ma na niego ochoty. Ale właśnie ciekawi mnie,
dokładnie,
czy tak wewnętrznie nie denerwuje cię to na co dzień, że kurde, czemu on nie zadba o to, co je, czemu, wiesz, ja mówię to totalnie z autopsji, bo mnie takie rzeczy denerwują i ja jakby wiem, że związek, dwa osobne byty, trzeba kompromisy, nie można komuś się pchać do talerza, ale ja mam właśnie zawsze takie, kurde, a jakbyś zamiast tego wybrał to, przecież to się prawie w smaku nie różni, a czułbyś się o wiele lepiej, jakbyś dodał trochę warzyw do tego makaronu, to nawet byś nie poczuł, że dodałeś te warzywa i zawsze taka frustracja mnie wewnętrzna łapie. Dlaczego?
Oczywiście, że mnie to denerwuje i w sumie czasem nad tym sobie rozmyślam i zdaję sobie sprawę, że jest wiele takich osób, które nie jedzą na co dzień warzyw i owoców i nawet nie mają świadomości tego, że jeżeli dodadzą garstkę tych na przykład mrożonych azjatyckich do makaronu, to smak się nie zmieni. Po prostu są uprzedzeni do tego. Ale ja będę próbować z całych sił, jak tutaj się przeprowadzi do mnie, bo wydaje mi się, że nie będzie miał ochoty codziennie zamawiać pizzy, jakichś burgerów czy kebaba. Tym bardziej ja mu na to nie pozwolę ze względu na zdrowie, więc będę tutaj próbować i na pewno będę na bieżąco pokazywać to na TikToku i na Instagramie, tym bardziej, że ostatnio bardzo się rozkręcił, więc może tutaj cała nadzieja w moich obserwatorach, którzy gdzieś tam będą go namawiać do tego, bo on bardzo bierze do siebie słowa innych i przede wszystkim moich widzów, którzy bardzo go motywują, także widzę w tym jedyną nadzieję tak naprawdę.
To ja trzymam mega kciuki.
Tak prześmiewczo już mówiąc.
No jasne, w ogóle to jest taki, wiesz, luźny bardzo temat, jeżeli o to chodzi, no bo też mają swoje rozumy. Duże chłopy dadzą sobie radę, ale no to jest tak, że jak już się raz zrozumie, jak dużo zmienia to, co jesz, to chciałbyś cały świat tym zarazić tak naprawdę. I tak sobie myślisz, dlaczego taki wybór, a nie taki wybór, co nie?
Dokładnie, my jedząc zdrowo na co dzień już sobie nie wyobrażamy zjeść na przykład makaronu z samym sosem, bez jakiegoś źródła białka albo warzyw, no ale dla innych tak, to jest normalne, czego ja na przykład nie rozumiem, ale oni z kolei nie rozumieją nas.
Dokładnie, ja właśnie, a propos, bo teraz taka większa świadomość się robi. Ja tak ciągle krążę wokół tego TikToka. Ja już to mówię w którymś podcaście, że ja jestem po prostu przeżarta chyba tym TikTokiem powoli. Robi się coraz większa świadomość i coraz większy wysyp, chociaż tego zawsze było dużo, takich siłownianych świrów, dietetycznych świrów, takich osób, które jednak bardziej idą w te zdrowe żywienie. Dużo się mówi o tym, jak ważne białko jest w naszej diecie, bo kiedyś to nie było też takie popularne. Kiedyś była taka wiedza, że okej, jedz zieleninę i będziesz zdrowy, a tak naprawdę to jest dużo bardziej skomplikowane. I chciałam się ciebie zapytać, czy uważasz, że jesteś w stanie wnosić coś nowego w tych treściach takich typowo dietetycznych, w ogóle o twojej przyszłości takiej związanej z dietetyką, no bo tak naprawdę już jesteś na finiszu i jakie plany?
Wydaje mi się, że ten świat zmienia się cały czas. Są coraz to nowsze badania związane z dietetyką, więc trzeba siedzieć w tym na bieżąco i gdzieś tam na pewno będzie to się rozrastało i zmieniało z każdym rokiem. Natomiast jeżeli chodzi o sam content, jeżeli to masz na myśli, wprowadzony na TikToka, to wydaje mi się, że ciężko wymyślić coś nowego, bo każdy zna ten schemat, że na przykład warzywa, owoce, woda, sen, ruch, więc jedynie wydaje mi się, że można to powielać i po prostu wyolbrzymiać, żeby do każdego doszło, jak bardzo to jest ważne. I skupić się przede wszystkim na tym, żeby przekazywać te informacje w różnorodny sposób, na swój sposób, niżeli jakieś mniej znaczące rzeczy, na których no, taka przeciętna osoba nie powinna się skupiać, bo tak samo na przykładzie suplementów mogę wspomnieć. Suplementy oczywiście są ważne, jeżeli ktoś ma niedobory, powinien brać konkretne suple, ale jeżeli nie skupi się na zdrowej diecie, na ruchu, na sporcie, na odpowiedniej ilości wypitej wody w ciągu dnia, no to te suplementy nic mu nie dadzą, także tak samo jest z tą podstawową wiedzą, którą powinniśmy przekazywać innym.
A planujesz w ogóle w swoim zawodzie funkcjonować, czy bardziej tak w social media? Znaczy, no dalej jakby w social mediach zajmujesz się swoim zawodem, ale wiesz, co mi chodzi, tak typowo typu poradnia dietetyczna, albo może byś chciała właśnie internetowo z tym działać?
Tak, mnie akurat nie kręci otwieranie własnego gabinetu, to mi się wydaje takie trochę staroświeckie, aczkolwiek bardzo chciałabym pracować w internecie i poszerzać tą wiedzę wśród moich obserwatorów i w ogóle ludzi. Na pewno chciałabym kontynuować rozpisywanie jadłospisów diet, bo to mnie bardzo jara, to jak bardzo można zmienić komuś odżywianie albo na przykład pokazać, że można jeść zdrowo i smacznie, bo wiele osób jest takich, które spotkało się z dietetykami, którzy wypisywali im same sałatki albo kosmicznie małe ilości na diecie. Więc wydaje mi się, że można to zmienić i po prostu iść w kierunku tego, żeby pokazać, jak zdrowa relacja z jedzeniem potrafi być.
Właśnie
raczej
tak,
na tym bym się skupiła.
Tak, no ja też tak uważam, to jest świetna opcja, bo ludzie boją się chodzić do takich dietetyków często przez to, jakie sytuacje ich spotykają. I to nieraz słyszałam historię moich obserwatorek, które na anoreksję chorują i rozmawiałam z nimi w tych tematach, bo ja lubię się na ten temat po prostu dowiadywać, bo jest to dla mnie też abstrakcyjne, jak duży wpływ na to ma społeczeństwo, na takie choroby, ale to już jest w ogóle duży temat. Często wspominają o tym, że dietetyk im jeszcze bardziej zniszczył te relacje z jedzeniem, taki typowo staroświecki, a co zabawne, ostatnio, zabawne, co smutne, ostatnio miałam sytuację, w której moja siostra poszła do lekarza i coś tam a propos wyników zdrowia, no to już takie bardziej prywatne rzeczy, ale wspomniała o tym, że jest na deficycie kalorycznym tyle i tyle, tak to wygląda i nie, giną te kilogramy i zastanawiały ją to, czy może jest to związane właśnie z jakąś chorobą, czy z czymś tam. Wtedy lekarz stwierdził jasno, że kalorie te trzeba uciąć do połowy. Więc
o matko.
To potrafi być taki czarnogród i mnie to po prostu szokuje. Mnie to po prostu
uważam,
szokuje.
No, to prawda. Uważam, że dietetycy, którzy powstali kilka lat temu, kompletnie nie nadążają za tym, co się dzieje obecnie, ale jak widać nie nadążają też nad tym, co jest podstawą, czyli odpowiednim wyliczeniem kalorii i nie wiem skąd się to bierze, szczerze mówiąc, czy z tych gazet, gdzie pisali, że nie można jeść ziemniaków, bo tuczą, albo jeść po 18:00, nie mam pojęcia, ale to jest straszne z tego, co teraz tak mówisz.
Ale w ogóle można to zauważyć nie tylko u dietetyków, ale to samo na przykład ta wiedza na temat cery i dbania o nią w internecie jest dużo większa niż u dermatologów. W sensie oni bardziej zajmują się tym tak naprawdę, jak wyleczyć te choroby skóry, ale na przykład już o samej pielęgnacji wiedzą często bardzo mało i nie wspominają o podstawowych rzeczach, takich jak ochrona przeciwsłoneczna na przykład, i uważają, że trzeba właśnie wystawiać na promienie słoneczne tą skórę, bo z tym też się spotkałam wiele razy. No i tak naprawdę faktycznie to, co mówisz, że te wcześniejsze pokolenie, mam wrażenie, czasem nawet nie próbuje nadążyć i tak próbuje świecić tą swoją wiedzą taką, która no, się nie sprawdza.
To prawda, ale właśnie nie wiem skąd się to bierze, czy ta medycyna, która albo w ogóle opieka medyczna w naszym kraju tak działa, czy po prostu to, że musimy poczekać na młode pokolenie, które wejdzie w ich zastępstwo, ale wydaje mi się, że tak może być.
Może to tak wyglądać. Miałam w ogóle do ciebie pytanie dosłownie przed sekundą w głowie i gdzie się zagubiłam. Aha, chciałam się ciebie zapytać o temat, który mnie też interesuje, bo ja w ogóle z pójściem pierwszy raz na siłownię zbieram się już taki czas. Przysięgam, głównie oczywiście jest to spowodowane nie przeze mnie, tylko przez mojego chłopaka, którego się tam nie da zebrać. I jak już go miałam tam wyciągnąć, to postanowił, że zrobi sobie tatuaż. Ale to nie jest tak, że ja go używam jako wymówki, tylko po prostu mi powiedział, że ja mam nie iść bez niego, bo on idzie ze mną na 100%. Później się zajawiłam na bieganie i gdzieś tam temat siłki został na boku, ale się zbliża coraz bardziej, bo zaraz będzie zimno, nie będzie można biegać. Więc mam do ciebie pytanie, czy masz jakieś porady do osób, które idą pierwszy raz na siłownię? Myślę, że dużo młodszych osób mnie słucha, które chciałyby wejść głębiej w ten temat i twoje porady na pewno im pomogą.
O kurczę, powiem ci, że to w sumie jest idealny moment, żeby zacząć na siłowni z jednej strony, bo robi się już zimniej, nie ma co robić w tym domu. Chociaż z drugiej strony też ja jestem typem osoby, która na przykład, jeżeli widzi na dworze zimno, to od razu chce się tylko leżeć pod kocem. Ale tutaj super, że w ogóle planujesz zacząć. Mam nadzieję, że uda ci się z chłopakiem, chociaż go wyciągnąć. Ale jeżeli chodzi o takie moje trzy złote rady, to na pewno, jeżeli ktoś idzie pierwszy raz na siłownię, żeby zapoznał się w ogóle wcześniej z tematem, żeby nie było tak, że przyjdzie na tą siłownię, w ogóle zapisze się, przyjdzie i stanie na środku, bo nie będzie wiedział, co do czego służy i od czego ma zacząć. Najlepiej sobie poprzeglądać jakieś TikToki, bo tak, TikTok akurat tutaj dużo może nauczyć. Dużo jest teraz takiego kontentu, ale chociażby na YouTubie. Ja się uczyłam z YouTuba różnych ćwiczeń. Znaleźć sobie jakiś przykładowy plan treningowy, że na przykład rozgrzewka na bieżni 10 minut, później wykonujemy sobie jakieś 3 ćwiczenia, bo wydaje mi się, że więcej na start nie jest tutaj potrzebne. No i przede wszystkim skupić się na tej technice, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Tutaj też od razu wskażę taką drugą radę, czyli trener. Najlepiej sobie skorzystać z usług trenera. Jeżeli dana siłownia oferuje taką opcję trenerów na miejscu, no to super, trafiliście, bo możecie od razu przygarnąć jakiegoś trenera, który Wam tutaj wskaże drogę. Na pewno skontroluje, czy dobrze wykonujecie dane ćwiczenia, bo to jest najważniejsze. Naprawdę zdrowie jest ważne i jeżeli zrobicie sobie kontuzję na początku, jakieś ćwiczenie Wy będziecie wykonywać źle, no to się później przełoży na dalsze losy treningowe. Więc tutaj trener jest kluczem. Nawet taki trener, który gdzieś tam działa sobie w internecie, podsyłacie mu filmiki, on kontroluje Waszą technikę. A taką trzecią radą, którą mogłabym Wam dać, to są takie dwie złote rady. Muszę się chyba chwilę zastanowić nad trzecią. A tobie coś przychodzi na myśl?
Tak naprawdę to, co powiedziałaś, bo ja w ogóle kiedyś byłam na siłowni, ale przyszłam tak jak właśnie mówisz na starcie, bez pomysłu. W ogóle ja wtedy jeszcze byłam w takiej mentalności, że kobiety no to tylko cardio, no bo co ja bym miała robić? No chyba nie nosić ciężary, bo jeszcze zrobię się wielka i no wiadomo, nie schudnę od tego, więc wszystko pójdzie źle. To był w ogóle zupełnie inna mentalność i ja też byłam na takiej kuźni, więc moja porada jest taka, żeby wybrać
No
sobie
kurczę.
taką siłownię sieciówkową, przyjemną, w której będziecie czuć się
Dokładnie.
komfortowo, a nie taką pierwszą, lepszą, która będzie blisko na przykład waszej szkoły, bo ja tak miałam kuźnię z wielkimi bykami i po prostu przerażenie w moich oczach, jak ja tam chodziłam, było ogromne,
Typowa osiedlowa
więc
siłownia.
tak, straszne, 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 straszne i ja bardzo długi czas przez to myślałam, że siłownia to jest takie miejsce, no jakby teraz już przez głównie internet mam świadomość, że no siłownia to potrafi być fajne miejsce i się zajawiłam mega na sport, więc myślę, że to będzie takie fajne urozmaicenie, ale z takich porad to też głównie to często słyszę, że w ogóle ludzie boją się biegać na przykład ze względu na to, że wstydzą się i siłownia to też pewnie jest często argument, że się po prostu wstydzą tam pójść i Ja wiem, że dużo się mówi o tym, że każdy wykonuje swój trening, nikt nie zwraca na ciebie uwagi, ale pomimo tego to może być za mało, to tak naprawdę warto sobie zdać sprawę z czegoś, co będzie dobrą radą w każdym momencie twojego życia, że jeżeli ty teraz nie skupisz się po prostu na tym, żeby zrobić coś dobrego dla siebie, tylko tym, co robią wszyscy dookoła i czy na ciebie patrzą, to naprawdę utkniesz w bardzo słabym miejscu. I szkoda na to czasu. Zasługujesz na to, żeby po prostu robić swoje rzeczy, jeżeli cię one uszczęśliwiają, to nie myśl o tym, czy ktoś na ciebie krzywo spojrzy, chociaż i tak tak nie jest, bo ludzie mają zazwyczaj gdzieś siebie nawzajem, bo za dużo myślą o sobie, żeby myśleć jeszcze o wszystkich dookoła, ale pamiętaj, że jakby robisz to dla siebie, zmieniasz coś w swoim życiu, doceniać każdy moment właśnie po tej siłowni, że poszedłeś, że zrobiłeś ten trening, że coś nowego w życiu, no i myślę, że to takie ode mnie, które mi się wydają dobre.
W 100% się z tym zgadzam, ale właśnie przyszła mi na myśl kolejna rada, gdy tak powiedziałaś o tej sieciówkowej siłowni. Ważne jest też to, że jeżeli jest się pierwszy raz na siłowni, to najlepiej przyjść w godzinach, gdy tych ludzi jest najmniej. Wtedy pewnie będziecie się mniej stresować, swobodniej będziecie sobie działać, wykonywać jakieś ćwiczenia, bo będziecie mieć wrażenie, że mniej osób na Was patrzy, chociaż tak naprawdę nikt zapewne nie spojrzy na Was. Ale to jest bardzo ważne, żeby gdzieś tam psychika sobie pomyślała w ten sposób, że jest mniej ludzi, to wtedy jest bezpieczniej. Także na start polecam Wam wybrać taką porę, gdzie jest najmniej ludzi na Waszej siłowni. To może się różnić w przypadku różnych miast. U mnie na przykład taka najmniej oblegana godzina to jest godzina 11. Nie wiem jak u Ciebie, czy gdzieś tam ktoś Ci wspominał, jaka godzina jest taka najmniej oblegana, albo ta kuźnia, która była przez Ciebie wspomniana, kiedy było tam najmniej ludzi.
Ogólnie no też, to takie godziny głównie pewnie pracy innych ludzi, więc też rozumiem, że ciężko to pogodzić, no bo zazwyczaj właśnie, kiedy jest ten czas typu praca, czyli tam 8-15, no to po prostu ludzie są w tej pracy, więc ciężko im też będzie pójść na siłkę, dokładnie. Ale wstać nawet wcześniej, bo wydaje mi się, że rano też nie masz takiego oblegania, chyba najgorsze są wieczory, prawda? Bo to też tak słyszałam, że wieczory na siłowni to są takie ciężkie momenty.
Ale większość siłowni jest otwarta od tej 5-6, więc nawet na start polecam się wybrać. No i rozpocząć sobie fajnie dzień, bo to na pewno Was pobudzi, zmotywuje do dalszego działania. No i uważam, że takie rozpoczęcie dnia jest naprawdę dobre dla psychiki. Więc każdy powinien sobie spróbować chociaż raz wstać o tej 6, pójść sobie na trening i zrobić to, co może. Bo nie zawsze zrobimy taki mocny trening o tej godzinie, ale tak chociażby, żeby się rozruszać.
Tak, no najważniejsze jest w ogóle zawsze przy jakimkolwiek wysiłku fizycznym pamiętać, że nieważne do końca ile zrobisz, bo możesz mieć też słabszy dzień. Wiadomo, warto korzystać z tego, że mamy zdrowe, młode ciała i gdzieś tam naginać czasami te nasze limity, ale pamiętać, że jak jest gorszy dzień i zrobisz mało, to w ogóle coś zrobiłeś i to jest wow, bo większość ludzi po prostu nie zrobiło nic w tym czasie, więc trzeba być z siebie dumnym nawet z takich malutkich rzeczy.
Zgadzam się.
I to, co właśnie mówiłaś z tym planem, no i tak samo uważam, że w ogóle do wszystkiego trzeba podejść z planem, bo plan to jest taka dodatkowa motywacja, żeby nie motywować się też na sam start, moim zdaniem, przynajmniej właśnie tak według mnie, bo może przez to, że przeszłam zaburzenie odżywiania, nie myśleć o tym, jak ma wyglądać twoja sylwetka, bo to nie jest to, do czego tak naprawdę dążysz przy wysiłku fizycznym. Zacznij myśleć o tym, jak chciałbyś się czuć, jakie chciałbyś swoje limity naciągać, czy właśnie ile podnieść, ile wycisnąć i o takich rzeczach bardziej, które ty możesz faktycznie spełnić ciężką pracą, a tak naprawdę uzyskanie tej sylwetki twoich snów nie zawsze może być w ogóle wykonalne, bo każdy ma inne predyspozycje, inne ciało i jeżeli będziesz motywować się tylko i wyłącznie sylwetką, to łatwo popaść w te skrajności.
No właśnie, to jest ciekawe, bo każdy myśli, że na siłownię chodzi się po to, żeby mieć ładną sylwetkę, ale przecież to jest efekt uboczny, przynajmniej tak powinno być. Powinniśmy zadbać o to swoje zdrowie, żeby się poruszać trochę i to, że nasza sylwetka się zmienia, powinno być po prostu efektem. A jak widać w obecnych czasach ta sylwetka jest wypiętnowana i to jest to, co powinniśmy osiągać na siłowni, a to jest totalnie nieprawda.
Tak. I w ogóle taką bardziej anegdotyczną sytuację, która mnie irytuje, jak już tak gadamy dziewczyna, że gdzieś tam wspominając ze znajomymi, rozmawiamy sobie i wspominają o jakichś chłopakach, z którymi ja się kiedyś spotykałam i słyszę tylko zdanie typu, ale on przypakował, ale coś tam. I co mnie boli, że facet zrobi trochę masy, trochę pochodzi na siłownię i ten efekt jest od razu dla wszystkich widoczny, a u kobiet to jest tyle ciężkiej pracy, która nie jest od razu widoczna, bo kobiety mają w ogóle zupełnie inaczej zbudowaną sylwetkę. Wszystko też jest zależne od cyklu, zależy od tego, czy właśnie są na masie, czy na deficycie, zależy od tego, jakie ciuchy w ogóle ubiorą, a facet idzie na siłownię, zrobi tak naprawdę często minimalną rzecz i jest już od razu wow, a u kobiet to tak działa, że
to prawda.
Zazwyczaj słyszą komplementy, jak albo wyrobią sobie pupę, że to już jest bardzo widoczne, albo schudną.
To prawda, ale powiem ci, że...
Nie.
Ale powiem ci, że teraz tak sobie skojarzyłam z moim chłopakiem, gdyby Dominik poszedł sobie na siłownię, to po miesiącu miałby lepszą sylwetkę ode mnie, więc może to lepiej, że nie chodzi na tą siłkę.
Tak, dokładnie. Ja w ogóle, to jest najgorsze, że nawet dziewczyny, które wyciskają na siłowni coś tam, właśnie widziałam gdzieś, że kiedy ćwiczysz ręce, podciąganie i potrafisz podciągnąć się tyle razy, co twój 11-letni brat.
Dokładnie, mój brat ma 14 lat.
Dużo więcej siły.
Mhm. Tak, mój brat ma 14 lat i ma większą siłę ode mnie, przynajmniej dwa razy. Także jestem załamana.
Tak, to jest właśnie straszne, że te predyspozycje kobiet jednak do tego budowania sylwetki mięśniowo są dużo słabsze i no nie demotywujcie się dziewczyny i nie myślcie o tym, żeby ktoś wam powiedział komplement, że ale jesteście fitnessiarami, ale super, zrobiłyście plecy, bo to jest dużo więcej pracy niż taki facet, który da minimalną ilość wysiłku przy waszej i od razu dostanie mnóstwo komplementów, jak to bardzo zaliczył glow up.
Dokładnie, dlatego musicie się docenić i zobaczyć, jak wiele w pracy wkładacie w ogóle w pracę nad swoim zdrowiem albo chociażby sylwetką, bo u kobiet nie jest to łatwe i łatwo się ocenić zbyt szybko, a tak naprawdę nie ma co się porównywać do mężczyzn, gdzie, no jak słyszeliście, jest to diametralna różnica.
Dokładnie. A właśnie tak jeszcze a propos siłowni i tego zdrowego podejścia tak naprawdę do tego wszystkiego. Miałaś taki gorszy moment w sensie, że nie progresowałaś trochę, czułaś się przez to taka gorsza jakby wewnętrznie. Mam nadzieję, że wiesz, o co mi chodzi i nie odbierzesz tego źle. Tylko są takie momenty w życiu, że jakby robisz coś, nie widzisz tego progresu i znowu popadasz w taką trochę obsesję na tym punkcie. Miałaś coś takiego? Czy to zawsze było takie fajne, zdrowe podejście, że jakby idę tam dla zdrowia i robię tyle, ile mam siłę?
Szczerze miałam takie momenty i to właśnie było trochę obciążające dla psychiki, dlatego przestawiłam się na zupełnie inne myślenie, gdzie po prostu idę na trening i robię to, na co mam ochotę. Jeżeli nie będę miała na coś siły, to po prostu nie przekroczę danej swojej granicy. Czasem mam na to ochotę, więc to robię, ale trening powinien nam sprawiać radość, a nie przytłaczać, sprawiać, że będziemy ze sobą rywalizować. A skupiam się teraz obecnie w swoim życiu na tym, żeby mieć spokój i balans w głowie, więc traktuję ten sport jako odciążenie się po prostu, więc raczej jako fan, niżeli o rywalizację z innymi i dążenie do jakiegoś celu.
Mhm, a tak właśnie jeszcze teraz mi do głowy przyszła historia też tam gdzieś na TikToku. Widziałam foodbooka i właśnie, foodbooki mi się bardzo z tobą kojarzą i akurat twoje foodbooki, mam wrażenie, to są jedne z nielicznych, które ja lubię oglądać jako osoba po zaburzeniach odżywiania, bo mają inny klimat, po prostu mają inny klimat.
Dziękuję.
Czuję, że to jest takie szczere, czuję, że to jest faktycznie intuicyjne odżywianie, bo osoba, która przeszła zaburzenie odżywiania, od razu zobaczy, że coś jest nie tak na talerzu innej osoby. I właśnie na taki filmik się natknęłam, że dziewczyna robiła foodbooka, w którym na obiad jadła kalafiora posolonego, gdzieś tam kilka herbat w ciągu dnia, jednego M&M'sa losowała i Ja po prostu za nie mówiłam, przeczytałam komentarze i były same pozytywne, że kochają jej foodbooki, że chcą tego więcej i tak troszkę się wystraszyłam, zwątpiłam i jak zazwyczaj tego nie robię, to skomentowałam i napisałam, że przydałby się tutaj trigger warning dla osób z zaburzeniami odżywiania, bo naprawdę nie wygląda to zbyt fajnie. I wiesz, tam gdzieś zapomniałam o tym, z kimś o tym rozmawiałam, że strasznie mnie to striggerowało, bo zaczęłam się martwić tym, że jak ja bym miała 12 lat i oglądała coś takiego i ludzie by jeszcze mi mówili, że to jest zdrowe, to wiem, jakby to na mnie wpłynęło i że takie młode osoby, które często siedzą na TikToku, no mogą mieć tak naprawdę wodę z mózgu, widząc coś takiego i myśleć, że to jest poprawna dieta, że tak powinno się jeść, że to jest zdrowe, bo ona jeszcze mówiła, że stara się zdrowo odżywiać. No i tak zwątpiłam trochę w to wszystko, że kurczę, nikt nawet nie napisał, że to jest coś nie tak. Tyle się mówi o zaburzeniach odżywiania, takie rzeczy się dzieją, ale okazało się, że ona po prostu usunęła mój komentarz, mnie zablokowała i ciekawiło mnie właśnie, czy uważasz, że te foodbooki na TikToku to jest coś, co powinno być szerzone? Czy gdzieś tam powinniśmy właśnie też zauważać to, kiedy ktoś promuje coś dziwnego i niekoniecznie zdrowego? Bo tak mnie ta... strasznie mnie striggerowała ta sytuacja i chciałam o tym pogadać.
Powiem ci, że chyba wiem, kogo masz na myśli, bo chyba ze dwa TikToki tej osoby mi się wyświetliły, o ile dobrze myślę w tym kierunku, ale uważam, że nie każdy powinien nagrywać taki content. Jeżeli ktoś nie wyszedł z zaburzeń odżywiania, a chce szerzyć swojej publice, dzielić się w ogóle z nią tym, co je, no to nie powinien w ogóle tego zaczynać, bo jest wiele młodych osób, które teraz przebywa na TikToku i zwraca uwagę na wszystko. I ten TikTok, którego opisałaś przed chwilą, brzmi tragicznie i ja na miejscu właśnie tej dziewczyny, bo to chyba dziewczyna nagrywa, no to bym się trochę wstydziła i miała sobie za złe, że coś takiego wrzucam. No to jest naprawdę straszne, ale nawiązując właśnie do tego TikToka i foodbooków, ja z kolei widzę inną panią, która mi się wyświetla. Jest to pani, która pokazuje, że je na śniadanie bułkę z chipsami, że je dwa razy dziennie kebaba. I dla mnie to jest smutne. Ja poruszyłam ten temat, w zasadzie odniosłam się do czyjegoś komentarza i napisałam też swój komentarz, który nie był absolutnie krzywdzący. Było po prostu stwierdzenie faktu, że no, uważam, że nie jest to zdrowe i że powinna zadbać o swoje zdrowie. A odpowiedzi miałam chyba z 50 i każda z tych osób mnie cisnęła, mówiła, że jestem okropna, nie powinnam tak mówić i zawiedli się na mnie, także... ja chyba nie powinnam komentować żadnego TikToka, jeżeli ta społeczność na TikToku skupia się tylko na tych negatywnych odnoszeniach, treściach w ogóle.
Ogólnie z tą panią też jest ciekawa sytuacja, ze względu na to, że ona ma ogromny hype i to właśnie nawet... to jakby jej publika dzieli się na dwie grupy. Jest jedna, która bardzo podkreśla, jak bardzo ona umrze od tego, i wyśmiewa ją i tak, tak bardzo im sprawia satysfakcję to, że ona tam jest i że oni przy niej to mega zdrowo się odżywiają, że w ogóle ona jest okropna. I druga część to są te empatyczne osoby, które bardzo chcą podkreślić, że jakby przestańcie oceniać to, co ona je, nie bądźcie tacy, niech je co lubi i taki body positive w złą stronę, bo nie o to chodzi w body positive. I ten ruch też gdzieś tam się pogubił po drodze.
I to jest i też nie ma nic pośrodku.
Tak, bo właśnie i nie ma nic pośrodku i to wzbudza kontrowersje, dlatego jest wypychane do przodu i to uważam, że gdzieś tam powinna być jakaś selekcja tych treści właśnie żywieniowych ze względu na to, jak delikatny temat to jest, bo jednak gdzieś tam jest cenzura jakaś erotyczna, jest cenzura na alkohole i używki. Czy ta faktycznie dietetyczna część to nie jest też coś tak bardzo ważnego?
Jest chyba najważniejsze w ogóle, bo to ma ogromny wpływ na ludzi. I ja nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy w stanie wpłynąć na to, co ludzie będą wrzucać na swoje social media, bo w sumie jest wolność, zawsze się tym tłumaczą. No ale ja po prostu mam nadzieję, że ta pani sobie kiedyś uświadomi, że zdrowie jest ważniejsze, bo raczej nikt z TikToka jej tego nie uświadomi i sama po prostu musi do tego dojść.
Tak, w sensie też przez to, że często te komentarze tam nie są takie konstruktywne, tylko bardzo prześmiewcze, ona ubiera taką zbroję, że to wszyscy ją atakują i ona nic nie robi nie tak. I to też
prawda.
Gdzieś w tą stronę idzie. Że ludzie też to komentują trochę, bym powiedziała, w złym kierunku, bardziej w takim, że oni chcą sobie trochę bardziej poprawić humor jej kosztem niż serio jej pomóc w większości. No, ludzie w ogóle, społeczność TikToka lubi sobie budować takich klaunów, z których się nabijają i zaczynają z nich robić idoli i to też jest trochę dziwny trend, ale bardzo można go zaobserwować aktualnie.
Na TikToku jest mnóstwo hejtu, aczkolwiek ja rzadko się z nim spotykam, co mnie mega dziwi, bo wydaje mi się, że foodbooki ogólnie są kontrowersją. Czasem zdarzy mi się jakiś komentarz, że niezdrowe jest jedzenie czekolady, gdzie pokazuje, że 80% to jest wartościowe jedzenie, 20% to jest bardziej przetworzone. Albo jeżeli pokażę, że jem chipsy oven baked, które kocham i w sumie mogłabym jeść codziennie, ale wiem, że jest to dla mnie niezdrowe i moje jelita by na tym ucierpiały, to raz na 2 tygodnie je sobie zjem. I co? I ludzie zawsze się do tego przyczepią. No ale no nie przetłumaczysz każdemu, nie?
No to jest zdrowie ogólnie. Zdrowie jest wybudowane na balansie. I jeżeli nie będzie tej czekolady, to znowu pójdzie to w złą stronę, po prostu.
To prawda.
To musi być, balans, ale... Mhm.
To są właśnie te osoby, które jedzą 100% albo nic, a później rzucają się na jedzenie. Także... No, trzeba wybrać mądrze.
Tak. Tak. Tak, 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 tak. Balans zawsze będzie szedł w złym kierunku. A właśnie też jestem ciekawa, jak to u Ciebie wygląda na... Aktualnie jesteś na diecie pudełkowej, tak? Nie masz tak, że właśnie triggeruje Cię fakt, że nie jest to dieta intuicyjna, tylko dokładnie znasz bardzo te kalorie. Czy już jesteś na tym etapie życia, w którym jakby to jest jedzenie, jesz sobie te pudełeczka i nie myślisz o tym dużo?
Właśnie teraz zauważyłam, że jak jestem na tej diecie pudełkowej, to nie myślę o jedzeniu, nie myślę o tym, co bym sobie zrobiła na obiad, co bym zjadła na śniadanie. Ja lubię jeść różnorodnie, a przed tą dietą pudełkową, jak można było zauważyć, jadłam często na śniadanie bajgla, często jadłam na obiad to samo, za bardzo nie kombinowałam z posiłkami i to mnie trochę męczyło, także ta dieta pudełkowa jest tak naprawdę dla mnie teraz zbawieniem, bo ja nie mogę się doczekać, jakie smaki odkryję. I szczerze powiem, że nie myślę w ogóle o jedzeniu. Raz byłam tylko głodna, gdy wybrałam sobie ciasto na drugie śniadanie zamiast czegoś porządnego. No ale taki był mój wybór po prostu. No i uważam, że ta dieta pudełkowa, mimo tego, że ma określoną liczbę kalorii, to jakoś nie wpływa mi na psychikę. Mam po prostu cel, żeby schudnąć, a jak już schudnę, w sensie nie zależy mi na jakiejś ogromnym spadku wagi. Dla mnie efekty wizualne są najważniejsze. Zbieram i przygotowuję się po prostu do swojego wyjazdu życia, więc postanowiłam, że a co mi szkodzi, zamówię sobie dietę pudełkową, wolę działać sobie w ten sposób, niżeli liczyć kalorie, marnować na to czas i swoje zdrowie, bo uważam, że liczenie kalorii naprawdę wpływa na psychikę, jeżeli robimy to przez tak długi czas, więc wybrałam po prostu mniejsze zło.
Tak, ale właśnie to też jest fajne, że często się mówi o tym, że już po zaburzeniach odżywiania w ogóle powinno się uważać z dietami, powinno się uważać z tym, że mamy chęć po prostu trochę zrzucić na wadze, a ja uważam, że właśnie najfajniejsze jest to, kiedy dochodzisz do momentu w życiu, w którym ty możesz sobie mieć chęć trochę schudnąć, później trochę przybrać i jest to dla ciebie taki luźny, lekki temat i wiesz, że nie popadasz w żadną skrajność i czujesz tą normalność w tym wszystkim, a nie taką później obsesję, że za każdym razem jak myślisz sobie, kurczę, troszkę bym schudła, ale nie mogę już nic z tego robić, no bo wiem, że to skończy się obsesyjnie, no to tak naprawdę tymi myślami odrzucającymi jeszcze bardziej możesz to nakręcić.
No dokładnie, to powinno być wszystko zrobione na luzie i jeżeli czujemy, że jeżeli wejdziemy na redukcję, to później od razu się rzucimy na jedzenie, to coś jest nie tak i powinniśmy zaprzestać w ogóle liczyć. Wejść na to intuicyjne jedzenie, skupić się na swoim głodzie, na kontrolowaniu swojego ciała i dążyć w tym kierunku.
A jeszcze miałam takie pytanko a propos tych zaburzeń odżywiania, wokół których ostatecznie tutaj sobie krążymy, oscylujemy, to chciałam się ciebie zapytać, czy pamiętasz jakieś komentarze, które mocno wpływały na to, że w nich dalej byłaś? Co mam na myśli? Zauważyłam, że gorsze nawet u osób z zaburzeniami odżywiania niż komentarze wcześniej, które się słyszało, na przykład... Kurczę, przytyłaś, źle to wygląda, nie wiem, jesteś gruba, różne wyzwiska po prostu, które gdzieś tam później w głowie nam siedzą i nas motywują, że tak powiem, to później, jak już się w tym siedzi, strasznie motywują takie, bym powiedziała, smutne komentarze typu świetnie wyglądasz, że tak schudłaś, albo kurczę, teraz to coś tam. Czy pamiętasz coś takiego w swoim wykonaniu? Czy od razu było to tak, że ludzie widzieli, że coś jest nie tak i że wyglądasz bardziej niezdrowo niż pozytywnie to komentowali?
Raczej komentowali to negatywnie, jeżeli masz na myśli okres, na przykład, gdy byłam blisko anoreksji. Wszyscy mi powtarzali wokół, że wyglądam po prostu niezdrowo, ale ja im nie wierzyłam. I to między innymi tak działają zaburzenia odżywiania. Uświadomiłam sobie to dopiero, gdy zauważyłam różnicę. To był chyba rok różnicy pomiędzy moją sylwetką wtedy, a później, gdy dostrzegłam to, jak bardzo, no, brzydko mówiąc, wychudzona byłam. Więc ludzie mogą mówić, ale tak naprawdę my sami tego nie dostrzeżemy w tym swoim największym dołku.
A nie miałaś właśnie wtedy tak, że te komentarze jakby działały trochę na odwrót? Że ktoś ci komentował, ale niezdrowo wyglądasz i jakby cię to cieszyło, bo oznaczało, że okej, jestem coraz szczuplejsza, czy jednak dalej tak zdroworozsądkowo myślałaś, że kurde, wyglądam przecież, że zdrowo wymyślają?
Właśnie w głębi duszy myślałam, że wyglądam zdrowo i nie chciałam przyjmować do wiadomości tego, co oni mówią, ale gdzieś tam z tyłu głowy jednak miałam, że rzeczywiście ja nie mam siły, jest mi wiecznie zimno i że coś w tym jest, że powinnam żyć, a ja tak naprawdę siedzę sama w domu, nie mam na nic ochoty, bo wszystko mnie przytłacza. Także z jednej strony nie chciałam im uwierzyć, ale z drugiej strony wiedziałam, że mają rację.
No właśnie ja ze swojej strony miałam bardziej coś takiego, że jak tylko słyszałam coś o moim niezdrowym wyglądzie albo o tym, że kurczę, czemu ci wypadają włosy, albo czemu robisz coś, to ja jakby, mnie to nawet nakręcało, ja się cieszyłam tym, że, czyli widać efekty, nawet jak ktoś, nieważne co oni mówili, czy że wyglądam źle, niezdrowo, jestem blada, to było w ogóle nieważne, to oznaczało tylko tyle, że chudnę, czyli na plus. Mój mózg był po prostu tak tym przeżarty, że dla mnie te komentarze w ogóle nie miały takiego wydźwięku negatywnego, dla mnie one były strasznie pozytywne w ogóle.
No właśnie tutaj są dwie osobowości tej choroby. Niektórzy mogą myśleć w ten sposób, niektórzy właśnie na odwrót. Może i ja miałam takie myśli, że mnie to nakręcało, ale po prostu nie pamiętam. Bardziej skupiałam się na tym, że rzeczywiście dostrzegam powiązanie ich słów z tym, jak rzeczywiście się czuję. Bo to się też czuje i pewne syndromy i pewne zachowania organizmu jednak wskazują na to, że coś jest nie tak.
Tak. Zastanawiam się właśnie, czy jeszcze jakiegoś tematu ciekawego nie obgadałyśmy, ale powiem ci, że nie przychodzi mi już nic na myśl, bo myślę, że fajnie wyczerpałyśmy temat, że zahaczyłyśmy o wiele ciekawych wątków i że rozmowa była fajna. Mam nadzieję, że ty jesteś zadowolona, chyba że masz jeszcze jakieś tematy, które ci wpadają do głowy.
Uważam, że w sumie dużo powiedziałyśmy i fajnie, że zadałaś to pytanie w ogóle z chłopakiem, bo nie sądziłam, że jest aż tyle osób, które mogą mieć ten sam, nie wiem, problem. Z nikim w pobliżu się nie spotkałam właśnie z czymś takim, że jedna osoba w związku jest turbo zdrowa, a druga kompletnie nie. I fajnie w ogóle, że o to zahaczyłaś.
Tak, bo to w ogóle tacy ludzie często łączą się w pary typowo, że gdzieś tam na siłowni
dokładnie
się poznają i później mają takie... Ale w ogóle z czym się spotkałam też, że to jest, jeżeli twój partner nie ma takiego stylu życia jak ty, czyli nie dba o siebie wystarczająco tak jak ty, to znaczy, że ty zaniżasz swoje standardy. I strasznie mnie to zbulwersowało, bo ja tak w ogóle nie uważam. Uważam, że może to ta osoba jeszcze jest na innym etapie życia, może jest mniej świadoma tego, jak to wpływa, a kompletnie nie, że ja zaniżam swoje standardy, bo jakby to nie jest jedyna rzecz, która wpływa na osobowość partnera.
Dokładnie. I to nie wyklucza związku w ogóle. Niektórzy mówią, że tylko przyciągają się dwie takie same osoby i w ogóle jeżeli jedna osoba jest turbozdrowa, a druga kompletnie nie, no to w ogóle do siebie nie pasują. Uważam, że nie. Że można się zgadzać na wielu innych płaszczyznach. Przecież nikt nie zgadza się ze sobą w 100%.
Dokładnie, dokładnie. I uważam, że też to zdrowie w jedzeniu, to jest jakiś etap w życiu, że czegoś trzeba się dowiedzieć, coś trzeba przejść, dokładnie, żeby go zrozumieć i że on może być na innym etapie. Ja zawsze mam takie wrażenie, że okej, mój chłopak jakby coraz, jakby u mnie to wygląda tak, że on coraz bardziej się wdraża. Ostatnio ciągle mi pisze, ile wody wypił, gdzieś tam jakieś warzywa z tofu robi sobie na kolację, więc ogólnie jest coraz lepiej. Ja jestem z siebie bardzo dumna, ale że gdzieś tam jest na innym etapie i że on do tego jeszcze dojdzie, że nie miał właśnie takiego momentu też jak my, w którym wpadłyśmy w te zaburzenia odżywiania, jak gdzieś tam z tragedii stało się coś pozytywnego, że jakby to jest inny etap po prostu.
No to prawda, takie małe zmiany w ogóle cieszą, jeżeli napisze ci, że wypił 2 litry wody. Dominik czasem też mi pisze, że o, dzisiaj piłem tylko wodę, wypiłem więcej od ciebie, no to ja w sumie jestem dumna z niego i takie małe kroki sprawiają, że w przyszłości może być po prostu lepiej.
Tak, to są w ogóle ogromne sukcesy, jeżeli chodzi o nawyki, bo właśnie ogólnie sport i zdrowe odżywianie to jest podstawa budowania nawyków. Której książki o nawykach nie czytałam, to zawsze mówią, że jak na tej płaszczyźnie ci się uda, to później te nawyki w ogóle w życiu mega dobrze wchodzą, bo to już jest gdzieś tam dyscyplina, żeby umieć tak dobrze o siebie dbać, kiedy jest tyle pokus wokół, żeby zachowywać się inaczej, no bo wiemy, jesteśmy obie młode, wiemy jak to wygląda często u naszych rówieśników, że gdzieś tam imprezki, picie przeważa nad tym, jak się czują i co robią ze swoim ciałem.
No dokładnie. Więc fajnie, że jesteśmy w tym razem.
Dokładnie. I miejmy nadzieję, że kiedyś zrobimy tutaj update, w którym oni się wypowiedzą o swoim zdrowym odżywianiu. I o tym,
może tak będzie.
Jak to robić. Mam taką nadzieję, to by było świetne. Myślę, że tak za rok musisz go szkolić po prostu. Że ma
zobaczysz, rok, za rok to oni będą się zdrowiej odżywiać od nas.
No, tak będzie. A u nich będzie to widać 10 razy bardziej, bo wiadomo, u facetów od razu widać. To mi nie daje spokoju, to mnie tak denerwuje, że słyszę
mnie
tylko komplementy o tym, jak im wyszło.
Ale... Dokładnie, tak, ale tak. No nic z tym nie zrobimy, więc nie ma co się zmartwiać całe życie, nie?
Tak, trzeba po prostu to zaakceptować, że nie będą zawsze chwalić naszej sylwetki, ale po prostu jesteśmy najpiękniejsze jako kobiety i wszystko jest super. Mam nadzieję, że są tu też młode osoby, którym coś dała ta rozmowa, bo wydaje mi się, że to głównie tyczy się takich młodych osób, które mogą teraz nasiąkać niefajnymi treściami, ale oczywiście dla starszych też. Myślę, że to jest po prostu dobry odcinek i ja Ci bardzo, Olu, dziękuję. Zapraszam Was na wszystkie socjale, które będą w opisie i mam nadzieję, że będziecie tam śledzić zdrowe życie Oli. O.
Ja Ci również bardzo dziękuję za zaproszenie. Fajnie było porozmawiać z kimś, kto tak samo lubi rozmawiać o jedzeniu, bo rzadko się z tym spotykam. Nikogo wśród bliskich osób nie mam takiego, więc dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. No i jesteśmy w kontakcie, w razie czego będziemy robić update za rok.
Dobrze, to dziękuję Wam bardzo. Pa, 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 pa.
Pa, pa, do zobaczenia.